Arsenał Kultury.
Witamy w Arsenale Kultury. Piotr Bernatowicz.
Krystyna Różańska-Gorgolewska, rozgadana z Tomaszem Budzyńskim na temat okładek.
Tak, bo będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi o okładkach płytowych. Wystawa POP, polska okładka płytowa, została otwarta w Galerii Miejskiej Arsenał. Wysłuchaliśmy utworu Republiki z płyty Nowe Sytuacje, Śmierć Bikini. To jest jedna z kultowych okładek, przynajmniej moim zdaniem, mnie się bardzo ta okładka Republiki podoba, która też jest na wystawie, ale myślę, że ten utwór wprowadza nas w drugi temat, o którym będziemy rozmawiali, czyli wystawa w Galerii Piekary Dama w lustrze, strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX wieku. A naszymi gośćmi będą pan Tomasz Budzyński, którego chyba nie trzeba przedstawiać, muzyk, lider legendarnego zespołu Armia,
malarz,
ale też malarz i twórca okładek płytowych.
Dobry wieczór.
Oraz pani Magdalena Piłakowska z Galerii Piekary.
Dobry wieczór.
Która jest też współautorką wystawy Dama w lustrze, o której będziemy rozmawiać. Ale zaczniemy od okładek płytowych.
Zaczynamy od okładek płytowych, a konkretnie od wystawy POP. Niech państwa nie zmyli ta nazwa POP, dlatego że POP to skrót od polskiej okładki płytowej. Teraz jest wystawa w Galerii Miejskiej Arsenał, której pomysł zrodził się właściwie już 3 lata temu, kiedy przy okazji konkursu 30 na 30, zainicjowanego właśnie przez Galerię Miejską Arsenał, Rosław Szajbo, Mateusz Torzecki, Grzegorz Brzozowicz przy takim wspólnym stole po konkursowym sobie rozmawialiśmy i oni bardzo zapalili się do takiego pomysłu, żeby taką wystawę, taką również publikację, o której zaraz, stworzyć. Tomasz Budzyński był na tej wystawie. Tomku, powiedz mi, jak ci się wystawa podoba?
Byłem na tej wystawie. Wystawa bardzo mi się podoba, bo ja lubię...
Ładnie zaczęliśmy, Tomku. Jak ci się podoba wystawa? Bardzo mi się podoba.
Nie ma to jak pozytywnie zacząć.
Ja lubię w ogóle te okładki płyt. No. Ja kiedyś zbieram płyty, tylko ja tutaj płyta, to jest płyta winylowa, gdzie można, jest ten format jest większy, prawda? I można, nie wiem, wziąć pod rękę płytę, iść po mieście na przykład i szpanować, że się ma płyty. Tak jak kiedyś to było w dawnych czasach, nie?
Gdzie płyta była takim dobrem rzadkim. Płyty w latach 80. na przykład. Czy że ja tutaj nawiążę do tej płyty Republiki.
Może mówisz o sobie, mieliśmy płyty winylowe.
Którą też miałem, ale którą musiałem upolować, tak? Czekałem na tą płytę i...
Ale tu, proszę państwa, chodzi o to, żeby mieć płyty zagraniczne. Ja w latach 80. wiadomo, nie bardzo można było mieć płyt zagranicznych i na przykład my z kolegami, ja się wychowałem w mieście Puławy, to my żeśmy na przykład składali się tak po 5 osób i jak uzbieraliśmy tam sumy na przykład 100 zł, to ja jechałem do Warszawy na giełdę płytową taką, na Wolumenie była i na przykład kupowałem jakąś płytę, oczywiście analogową, nie? Na przykład, nie wiem, Motorhead, taki zespół, nie? I na przykład przyjeżdżałem...
No, zagraniczna,
przykład,
jakby nie
musiałem
było.
Przejść się po mieście, gdzie pod pachą miałem ten Motorhead, nie? Albo właśnie tutaj była, kupiłem na przykład tą płytę Judas Priest, British Steel z taką słynną żyletką.
Zaprojektowaną przez Rosława Szajbo.
No, to ja ją tą płytę miałem i kupiłem ją za to pieniądze składkowe. Więc ja, jak byłem na tej wystawie i zobaczyłem te wszystkie płyty naraz, bardzo czułem się jakby powrót do młodości w ogóle i ja się dobrze czuję. Ja lubię, kocham muzykę i lubię też patrzeć na okładki płyt.
No, jesteś też malarzem. 2 lata temu chyba bodajże była, też można było zobaczyć twoje malarstwo w Poznaniu w ramach wystawy też organizowanej przez Galerię Miejską Arsenał poza Poznaniem. Dla ciebie jest ważna okładka, jeśli chodzi o muzykę twojej formacji?
No, bardzo ważna okładka. Dla mnie, ja w ogóle nie potrafię oddzielić, nie? Tej muzyki od okładki jakoś, no.
Ale na tyle ważna, że na przykład okładka płyty z 87 roku jest zaprojektowana przez ciebie. Na tyle ważna, że robisz to sam?
No tak, no bo ja to robię sam. Tutaj jest ta okładka, ten Indianin, to jest nasza pierwsza płyta. I tutaj bardzo, tak, ja chciałem tak jak Miro, żeby był. Żeby
no prawie. Był,
nie, bo tam są te wszystkie gwiazdki takie, nie? Te gwiazdki, te takie jakieś wybuchy kosmiczne, to jak Miro, że miałbyś o ten księżyc tam taki. I to, że Indianin ten, ja byłem zafascynowany tą kulturą indiańską, to taki Indianin w stylu Miro właśnie wyszedł mi. Ja, moja matka ma jeszcze, mama ma jeszcze 5 takich tych, wiecie, próbnych szkiców tego. I sobie powiesiło na ścianie te próbne szkice. Ale tutaj, no...
No to rzeczywiście
fajnie,
bardzo udane.
Bardzo wesoła okładka. Od razu tylko się dobrze robi. Ja po prostu...
No mi się robi dobrze.
Muszę mieć okładkę, bo ja na przykład ta młodzież dzisiaj to tylko kupuje te pliki, nie? I oni nie mają okładek. Tak. Oni się jakby sami ograniczają.
Tak, ale z kolei jest renesans płyt winylowych. Jest takie też zjawisko, że część osób kupuje, oczywiście ściąga pliki, czy kupuje przez internet muzykę, natomiast dokupuje sobie płytę winylową właśnie dlatego, żeby mieć okładkę, żeby mieć
ale
ten przedmiot.
Ale mówisz o hipsterach?
To jest bardzo rozpowszechniona praktyka.
Pozytywny snobizm.
Oczywiście na zachodzie bardziej, gdzie tam ten renesans na płyty winylowe jest może mocniejszy, ale w Polsce też on jest odczuwalny, zauważalny.
Mateusz Torzecki, który jest kuratorem tej wystawy i który jest też pracownikiem właśnie takiego dosyć świeżego przybytku, jeśli chodzi o muzykę i piosenkę polską w Polsce, czyli Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu. On nawet pokusił się o taką tezę, że właściwie dla części osób kiedy dla młodzieży, która nabywała te płyty winylowe, to taki był pierwszy w sumie kontakt z jakąś sztuką projektową te okładki winylowe. Że często młodzież nie, czy młode pokolenie nie chodziło specjalnie na wystawę, ale ten obiekt pożądania, ta płyta winylowa, to już był ten pierwszy taki kontakt rzeczywiście z bardzo wysokiej klasy projektami graficznymi. A Tomku, jakie są jeszcze twoje ulubione płyty winylowe, oprócz swoich oczywiście?
To ja może powiem, jakie mi się podobały na tej wystawie.
O, bo dokładnie, tutaj,
prawda, ja rozumiem, że państwo chcecie zaprosić na tą wystawę wszystkich i warto
oczywiście
to zobaczyć.
Tak. To też jeden z celów.
Ale to ja powiem, jakie ja byłem na wystawie, jakie mi się podobały. Z tych wszystkich, ale tam bardzo wiele mi się podobało, nie? A też naliczyłem, tak, bo byłem z synem, że z tego wszystkiego to mam 35 płyt, to mam je. Te, co tam wiszą.
No właśnie, chciałem się zapytać, czy wszystkie płyty, które tam są prezentowane, pan ma. Nie?
35. No, ale najbardziej to podobało mi się okładka płyty Maćka Maleńczuka.
Psychopop.
Psychopop.
Pudelek, but
i najważniejszy pistolet. Jest pistolet Precyzja.
Precyzja,
taki
zgadza
pistolet
się.
Miałem, tak. Miałem własny taki pistolet Precyzja. To jest z lat 70. pochodzi ten pistolet. On ten taki kosmiczny pistolet trochę, że to jest jakiś z kosmosu jakiś. Taki jak na Gwiezdnych Wojnach, te blastery czy
tak,
coś.
Tak,
to tam
tak,
był
tak.
Precyzja. To ta okładka mi się najbardziej podoba, ale jeszcze mam dwie. Bardzo mi się podoba, bo ja lubię takie na okładkach malarstwo bardziej. Mm-hmm. Na przykład bardzo mi się podoba płyta Kory, tam jak Le chyba, czy coś jakoś. Tak, tak. Tak jak jakaś Frida Kahlo, tak. Coś w tym stylu. A już najbardziej obok zaraz wisiała Marli Rodowicz.
Widziałam, że to powiesz, tak.
To już mi się strasznie podobało, tak. Że ona goła na tym, jak celnik Rousseau, nie? Na tym, na jakimś tygrysie. No w ogóle to jest super. Powiem szczerze, że ja niekiedy mam tak ochotę, żeby kupić sobie płytę tylko dla okładki, nie?
To ale ja bym
o tą
Marili?
Płytę Marli Rodowicz bym sobie chętnie kupił tą jako w stylu tego Rousseau, nie?
Rosław Szajbo, który jest no, wybitną postacią, jeżeli chodzi o projektowanie okładek w Polsce, artysta, który studiował w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, u reprezentantów Polskiej Szkoły Grafiki, między innymi u Wojciecha Fangora. W latach 60. wyjechał do Wielkiej Brytanii, tam jakby podjął pracę z dużymi firmami, które właśnie jakby muzycznymi, gdzie projektował okładki. I on powiedział coś takiego, że okładka nigdy nie będzie ważniejsza od tego, co od muzyki. To znaczy, że nigdy okładka, no, trochę może wbrew temu, co tutaj pan Tomasz powiedział, że okładka nie jest w stanie sama z siebie sprzedać płyty. Tak? Że ona może być, może podbijać jakby atrakcyjność muzyki, ale nie jest tak, że znakomita okładka może pociągnąć sprzedaż płyty. On wskazał na płytę Czesława Niemena, która została wydana w Wielkiej Brytanii. Okładka projektu Rosława Szabła, zresztą znakomita, świetna układka, ale mówi, że no nic to nie dało. To była postać nieznana tam. Czesław Niemen nie był na Wielkiej Brytanii znany i właściwie jakby nawet taka okładka wydana, czy płyta wydana przez znaczącą wytwórnię, jakby nie przełożyła się na sprzedaż tej okładki.
Chociaż początki okładek płytowych, jak gdyby ich znaczenie było troszeczkę, mówiłoby nam o czymś innym, dlatego, że na początku płyty jeszcze wtedy nie winylowe, z innego materiału wytworzone, były owijane po prostu i były pakowane jak gdyby bardziej w takie koperty, które nie miały takiej takiej swojej graficznej, jakiejś szczególnej formy. Ale tutaj, tak jak pisze Mateusz Torzecki w katalogu, który towarzyszy tej wystawie, Steinweiss to był taki projektant, który pracował w jednej z wytwórni i on zaprojektował opakowanie do jednej z symfonii Beethovena i to... Ta wersja z tym opakowaniem zaprojektowaną przez niego okładką sprzedała się lepiej o ponad, uwaga, 800%. I to był taki moment, w którym wytwórnie stwierdziły, że jednak coś w tym jest i że warto zainwestować w okładkę, bo ten produkt po prostu sprzedaje się lepiej. I od tego momentu mniej więcej, to były lata 40. XX wieku mniej więcej, zaczęto już przywiązywać większą wagę do okładek.
No ja właśnie tak mam, powiedziałem wcześniej, że ja dla samej okładki bym kupił. Ja mam, jest taki sklep w Poznaniu z winylami tam, kurczę, nie znam.
Na Starym Rynku?
No tam obok. Ślusarska czy coś.
Kramarska. Na ulicy
Kramarska. Czy coś, nie? To ja tam chodzę i mówię, cały czas pytam o kapitana Beefhearta, bo tam jest taka jedna słynna płyta jego z moją ulubioną okładką w ogóle. Trud Mask Replika, tak się ta płyta nazywa. I to jest takie surrealistyczne zdjęcie, on w masce karpia, tu ma karpia na twarzy. Aha. I taki kapelusz. Ja im mówię, że, bo oni pytają, a ma pan adapter? Ja mówię, nie mam, ale ja chcę mieć w ogóle ten przedmiot, tą płytę, chcę mieć, żeby sobie ustawić, tak postawić i sobie niech stoi. Chcę to tak mieć jako w ogóle przedmiot. Tak jest to dobre, nie? Że to jest jakby sztuka, obcowanie ze sztuką. I ja na przykład, ale oni ciągle nie mają tej płyty i te kicha, no po prostu.
No może przyjdzie taki czas, a może ktoś ze słuchaczy tutaj...
To ja się piszę, kupię.
W latach 80. powstało wiele okładek, które dzisiaj są tak bardzo rozpoznawalne, na przykład jak ta okładka, no nie mówię tutaj o okładkach armii, ale... na przykład o tej wspomnianej już okładce płyty Republika, ale wiele tych okładek swoją estetykę zawdzięcza, no jakby paradoksalnie pewnej biedzie, tak? Jakby, bo wtedy, no lata 80. nie były szczytem możliwości poligraficznych, był i z papierem problem, i z farbami drukarskimi, i jakby z jakością też. Ale to Mateusz Torzecki też to zauważa, że takie płyty, na przykład okładki jak Budka Suflera za Ostatni Grosz, która jest na dosyć siermiężnym papierze, była wydrukowana, tak? Ale dzięki temu jakby ta estetyka takiej szarzyzny na tym zyskała. Podobnie płyta zespołu IRL, taka czerwona płyta, która po prostu była dlatego tak, może być, minimalistyczna, bo no jakby farba czerwona była najbardziej rozpowszechniona i to było najtańszy sposób wydrukowania takiej okładki. Także tutaj jakby te można powiedzieć, konieczności w jakiś sposób wpływały też na estetykę, ale to sprawdzało się.
No nie zapominajmy, że tymi projektantami w Polsce okładek płytowych to byli też wybitni plastycy. To byli ludzie, którzy pokończyli uczelnie, uczyli się projektowania. Często byli pod wrażeniem tej polskiej szkoły plakatu, która tak dosyć odważnie operowała topografią, kolorem, może ograniczonym, ale też mocnym.
Ale chciałem skorzystać z obecności muzyka, który lata 80. pamięta, o to, jak właściwie wtedy to wyglądało, to znaczy jak wyglądało nawiązywanie kontaktu z osobą, która, no w pana przypadku pan sam wykonywał te układki, ale właśnie jak inne zespoły sobie z tym radziły? Czy był jakiś rynek osób, które robiły te okładki, czy jakoś polecano sobie te osoby? Jak to wyglądało?
No właśnie, to było chyba tak, że te firmy, które wtedy istniały, tam Tone Press, czy jakie tam były jeszcze, Polskie Nagrania, one miały swoich grafików, nie? Tylko czasem oni w ogóle nie kumali, o co chodzi. Na przykład szczególnie temu naszemu środowisku jakiemuś niezależnej muzyki, punk rocka i tak dalej, to oni w ogóle nie wiedzieli, o co tu chodzi, więc my sami jakby już siłą rzeczy, żeśmy sami im przynosili, że o, tu taki mamy projekt, może by to, nie? Ja pamiętam jak to, bo tu jeszcze jest płyta Legenda, nie? Którą mojego autorstwa Armii, nie? No przynajmniej wisi tam w tym na wystawie.
Legendarna płyta,
To ja nie zapomnę, jak ja to robiłem, bo to w takim chałupniczo. O, to jest to.
Legenda.
Że tutaj wyciąłem tą grafikę tego Sawy Brodskiego, nie?
Tak.
Nie, to trzeba, musiałem zrobić zdjęcie. Kolega mi robił zdjęcie tej grafiki i wywołał. Ja później wycinałem to logo takie, sam sobie zrobiłem. W ten sposób zrobiłem, że na kliszy fotograficznej, jak jest klisza pusta,
tak.
Tuszem o to. Malowałem tuszem, napisałem tuszem i później podrzutnik, nie? I rzutnik na odwrotno, na biało. I to też wycinałem te literki jeden po drugiej z jakiejś gazety. I wszystko poklejałem na tekturkę. To wszystko tak po kolei klejem na tekturkę, na to jeszcze ten i później taką przyniosłem, taką tekturkę w jeden do jeden, nie? Tekturkę do tego i ten. Ale pamiętam, na drugiej stronie był obraz książki Legofa, tej o średniowieczu, taka, aha, pamiętacie książkę?
Czas katedr.
Nie, nie, czas katedr, tak. To tam były takie, takie sklepienie gotyckie i ja tam je wyciąłem i też, wiecie, zdjęcie zrobił i na drugiej stronie było z Legofa tej książki. I takie dwie tekturki przyniosłem do tej firmy Vifon. Firma Vifon i to były lata, początek lat 90. i to jeszcze były winylowe płyty. Mm-hmm. Jeszcze płyta winylowa się okazała.
Ale ta estetyka cały czas się broni po prostu. Teraz na przykład jest taki projektant, który się głównie specjalizuje w okładkach dla zespołów metalowych, Bielan, jego nazwisko brzmi, i też cały czas operuje na monochromatycznych takich obrazach i to są... Dobra sztuka się po prostu nie starzeje.
Tak, ale tutaj przypomina mi się historia ze wspomnianą układką British Steel, to Rosław bo o tym opowiadał. On tą okładkę, pomysł tej okładki naszkicował na serwetce w restauracji. Opowiadał, że właśnie był z muzykami, którzy opowiedzieli mu, jak mniej więcej widzą, jaki mają pomysł, znaczy w jaką stronę ta okładka powinna iść. I on szybko naszkicował na serwetce projekt i to było właściwie to.
Ale to było też tak, że zespoły miały takich swoich grafików, nie? To taki przykład mogę podać takiego zespołu Iron Maiden. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, to oni wymyślili sobie takiego potwora, nie? Takiego jakiegoś... I ten potwór, to na wszystkich ich płytach później był. I to była... Ten sam człowiek prawdopodobnie robił te okładki, nie? I ja pamiętam, że te okładki tego Iron Maiden, szczególnie tej pierwszej płyty, tak mi się to podobało, pamiętam, że tak było charakterystyczne, że to ja sobie zrobiłem też takiego tego samego potwora, sobie narysowałem tymi, no, pastelami i powiesiłem sobie na tym, na drzwiach, tak, w bloku mieszkałem tu na tych drzwiach, gdzieś na tej szybie takiej. Do pokoju to miałem taki na Brystolu wielką takiego tego potwora, nie? No.
To może powiedzmy jeszcze o tym, mówimy o tych okładkach takich bardzo znanych z lat 80. Na wystawie pokazane są okładki od lat 60. do współczesności właśnie. Są też no, zupełnie nowe okładki sprzed roku, sprzed dwóch lat. To może pytanie, co spośród tych nowych okładek pana zainteresowało? Jakie cechy? Jak pan ocenia to, co teraz powstaje?
To mi się podoba. Ta, o, tutaj taka jest.
Opiszmy, jak to wygląda.
Bardzo mi się
to
podoba.
Bardzo prosta taka abstrakcja właściwie geometryczna.
Płyta Kum Kaolik i Mateusz Holak.
Tak.
Super. To taki jakiś...
Ale to jest trochę taka nawiązująca do lat 60.
Ale to jest jakaś taka, no, jak to się nazywa ten styl, abstrakcja jakaś taka geometryczna. W stylu jakiegoś, nie wiem, konstruktywizmu, czy
tak,
co.
Coś w tym jest.
Ale to bardzo fajne, nie?
Mateusz Holaka, to jest okrotka Mateusza Holaka, która wygrała jeden z konkursów, chyba bodajże pierwszy
konkurs.
Okładek 30x30. Malarze i żołnierze, połączenie palety malarskiej, nad nią palety malarskiej w formie trapezu, tak?
To warto
nad
się chwalić, bo to nasz poznański artysta, absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Ale to, no, mojej córce powiem, że by się to podobało. Ona jest studentką teraz grafiki i też okładki projektuje. I ona właśnie zupełnie, jej się nie podobają te moje okładki, że to...
Za bardzo malarskie
przez że właśnie, że to, bo ja zawsze, że malarstwo musi być jakieś. A ona właśnie ma takie że ta typografia, o, ta fajna też.
To też jest Mateusz.
Ten happy set. O, tego zespołu też widziałem parę okładek płyt i też mi się podobają. Tego happy set.
To mamy nadzieję, że nasza rozmowa zachęciła słuchaczy do odwiedzenia Galerii Miejskiej Arsenał, gdzie mnóstwo okładek, polskich okładek płytowych, znakomitych, można zobaczyć. Powiedzmy jeszcze tylko, że kuratorem wystawy jest Mateusz Torzecki, a koordynatorką Ewelina Muraszkiewicz z Galerii Miejskiej Arsenał. Także gratulujemy wystawy i też katalog, który naprawdę jest takim pionierskim przedsięwzięciem. Za chwilę przejdziemy do drugiego tematu.
Arsenał Kultury.
Wysłuchaliśmy utworu Tyle samo prawd, ile kłamstw w wykonaniu Izabeli Trojanowskiej. Płyta Izabeli Trojanowskiej, Iza, jest też prezentowana
na wystawie, o której przed chwilą rozmawialiśmy, ale teraz będziemy rozmawiali o sztuce kobiet, o wystawie, która jest do zobaczenia w Galerii Piekary. Tytuł wystawy Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX wieku. Wystawa dziewięciu artystek, takich jak Izabela Gustowska, Zofia Kulik, Anna Kutera, Natalia LL, Jolanta Markola, Teresa Murak, Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś i Teresa Tyszkiewicz. Tu wszystkie artystki wymieniłem. O wystawie będziemy rozmawiali z panią Magdaleną Piłakowską z Galerii Piekary. Może na początek takie pytanie... O czym właściwie jest ta wystawa? Co łączy te artystki, oprócz tego, że są kobietami, że prace powstawały w latach 70. czy na początku lat 80., jaki jest wspólny mianownik tych prac?
Lata 70. w Polsce, nie tylko w kulturze, ale również w historii, to bardzo charakterystyczny okres czasu. Jest to czas pewnego uporządkowania po wojnie. Wszystkie artystki, których prace prezentujemy na wystawie, urodziły się przed, w trakcie lub krótko po wojnie. Lata 70. to jest okres względnej stabilizacji gospodarczej w Polsce i takiego pewnego otwarcia na...
Czasy Gierka.
Tak, otwarcia na wpływy z zewnątrz, dokładnie.
PRL konsumpcyjny, tak można powiedzieć.
Można by to tak nazwać.
Który się skończył na początku lat 80., tak, kryzysem.
Dokładnie.
Czy już pod koniec lat 70.
I też myślę doskonale uwidaczniają to prace, które prezentujemy na wystawie. Jest to czas też właśnie względnego otwarcia tego, że artyści w tym czasie mogli podróżować za granicę, mogli wystawiać za granicą. Zagraniczni artyści mogli być też zapraszani do Polski na wystawy. Jest to czas większej takiej wymiany idei i myśli. Jest to też czas sztuki poczty, mail artu, w którym dość aktywnie uczestniczyły również część artystek, które prezentujemy. Czy wreszcie lata 70. to też czas neoawangardy w Polsce?
No właśnie, to może zdefiniujmy to pojęcie, neoawangarda. Bo co możemy rozumieć, tak żeby to w krótkich słowach wyjaśnić, co to pojęcie znaczy neoawangarda w latach 70.
No przede wszystkim odwołujemy się najpierw do pierwszej awangardy, ale tutaj w latach 70. jest to ogromna pluralizacja postaw artystycznych, możliwość spojrzenia z różnych perspektyw, ale również odkrycie i operowanie zupełnie innymi mediami, wprowadzenie fotografii, performansu, sztuk wideo, inne po prostu spojrzenie na sztukę i to wszystko dokładnie widać w twórczości polskich artystek.
To może zadam teraz takie pytanie, bo to, o czym pani mówi, tak, no właściwie dotyczy też nie tylko artystek, ale artystów, bo wielu artystów też robiło fotografie, performansy. To co takiego jest wyjątkowego, co odróżnia sztukę kobiet z lat 70.? Jakie cechy są wyjątkowe dla właśnie artystek, a odróżniające od artystów?
To też częściowo jest właśnie związane z tytułem naszej wystawy Dama w lustrze. Strategie artystyczne kobiet w latach 70. Dama w lustrze przede wszystkim odnosi się w tak najbardziej bezpośredni sposób do jednego z opowiadań Virginia Woolf o tym samym tytule i do zbioru opowiadań Virginia Woolf pod tym tytułem, w którym to bohaterka jest poddawana pewnemu swoistemu studium psychoanalizy i do tego celu służy autorce, czyli Virginia Woolf, lustro. I to lustro w pewien sposób obiera ją z kolejnych warstw i próbuje dotrzeć do prawdy, która ostatecznie staje się bardzo trudno uchwytna. Mimo wszystko to lustro służy właśnie do tej analizy bohaterki.
To ja może wejdę pani w słowie, bo powiedziała pani, że to lustro służy takiemu obijaniu z warstw, a ja mam wrażenie takie, że na tej wystawie jest jakby dużo aktów, że to obieranie z warstw można traktować tak, dosłownie, że to są tak jak prace Natalii LL, sztuka konsumpcyjna, gdzie mamy twarz dziewczyny, tak jakby z nagimi ramionami, która wykonuje dosyć
konsumuje
takie...
banana.
Ale sposób, który sugeruje seks oralny, powiedzmy to wprost. Tak. To nie jest takie niewinna konsumpcja, tak? Tam jakby te wątki erotyczne są mocno wyeksponowane. Podobnie w pracach Teresy Tyszkiewicz, gdzie mamy film pokazujący nagą, to jest artystka czy modelka?
Artystka,
która...
Teresa Tyszkiewicz.
Tak, który w różnych materiałach, w ziarnie, w pierzu, jakby tarza się w tym
materiale, ale też z takim mocnym ładunkiem erotycznym, czy z nagością. Czy to wyróżnia tą sztukę kobiet, że one prezentują po prostu swoje ciało, tak już mówiąc wprost? Natalia LL akurat zatrudnia modelki.
Zbyt duże jest uproszczenie, bo Dama w lustrze odnosi się również do pewnego wątku w historii sztuki, do pewnego typu przedstawienia, nie tylko dosłownie kobiety przeglądającej się w lustrze, ale w ogóle portretu, autoportretu, bądź też aktu kobiecego. We wcześniejszej sztuce głównie te portrety kobiece były wykonywane przez mężczyzn. W latach 70. Mamy stosunkowo dużo polskich artystek i one podejmują ten temat przedstawiania kobiety i w tym wypadku głównie są to również autoportrety.
No właśnie, ale to przedstawienie, ja tutaj zmierzam do tego, bo obejrzałem wystawę i no, uderzyło mnie to, że wiele z tych prac, tak jak prace Natalii, Teresy Tyszkiewicz, ale też Teresy Murak, no można jakby korespondują z taką ikonosferą, można powiedzieć, z magazynów, z reklamy, gdzie jakby ten wątek erotyczny, eksponowanie ciała też jest widoczny. Czy w związku z tym pytanie takie, czy te prace pokazują jakąś fascynację właśnie tą sferą reklamy? Mówiła pani o tym, że lata 70. to taki czas, kiedy ten przepływ między Zachodem a Polską jest możliwy. No, przenikają do nas i zachodnie różne trendy artystyczne, ale też jakby ta sfera reklamy, której może w PRL-u wtedy nie było tak dużo. Czy to jest wyraz fascynacji właśnie taką sferą reklamową, jakby, no można powiedzieć, taką też erotyką, która wtedy zaczyna, zwłaszcza na Zachodzie, bardzo mocno funkcjonować?
Na pewno w jakiś sposób tak, natomiast też warto zwrócić uwagę na inne prace, które również dotykają tego wątku reklamowego i tworzenia pewnego typu wizerunków lub programów, które są nam narzucane z zewnątrz, dotyczące czy to na jakichś norm społecznych, zachowań, czy też wyglądu. I na przykład ten wątek podejmuje praca Anny Kutery z cyklu Sytuacje stymulowane fryzury, w której to artystka na kolejnych zdjęciach prezentuje właściwie tę samą fryzurę, z tym, że w różnym uczesaniu i komentuje to hasłem, to ja decyduję o mojej fryzurze, a nie dyktatorzy mody. Myślę, że jest to w dalszym ciągu temat bardzo aktualny, gdzie wszyscy jesteśmy atakowani jakimiś pewnymi wizerunkami. Wytwarzane są również sztucznie pewnego typu mody, do których czujemy, że musimy się dostosować lub w jakiś sposób wpasować, a artystka tutaj właśnie zwraca uwagę na to, że nie wcale nie musimy.
A czy nie było w latach 70. tak, że właściwie te wzory konsumpcyjne były czymś pożądanym, że to nie było traktowane tak jak dzisiaj, na przykład, gdzie mamy rzeczywiście zalew reklamy, gdzie jesteśmy tym bombardowani. W latach 70. te reklamy nie było dużo. To znaczy, to wszystko właściwie było czymś takim jakby bardziej obiektem pożądania niż czymś, co nas zewsząd atakowało. A czy chodzi mi, to pytanie może takie zadam, czy, bo oglądając tą wystawę, takie pytanie się w mojej głowie zrodziło, czy ta sztuka w jakiś sposób jest krytyką właśnie tego wszystkiego, co dzisiaj doświadczamy, tej erotyki w reklamie, tak? Jakby czy też manipulacji i uprzedmiotowiania ciała, na przykład kobiety, które w reklamie, no można powiedzieć, jest nagminne. Czy to jest rodzaj raczej fascynacji tą sferą? To jest takie pytanie, które pojawiło się, oglądałem, nie potrafiłem sobie odpowiedzieć. Czy praca Natalii L., pokazująca właśnie tą dziewczynę, takie gesty sugerujące erotykę w zdjęciach, to jest krytyka tego, czy to jest po prostu fascynacja, takie właśnie jakby zauroczenie takim światem?
Myślę, że jest to bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony na pewno część prac właśnie pokazuje tę pewną fascynację, natomiast z drugiej strony mamy też na wystawie taką pracę Ameryka, duetu Kwie Kulik, czyli Zofii Kulik i Przemysława Kwieka.
Tak, to jest mężczyzna, bo tutaj o tym nie powiedzieliśmy.
Tak,
oprócz artystek jest mężczyzna Przemysław Kwiek.
To znaczy nie tylko. Prezentujemy dwa, a właściwie trzy duety artystyczne. Właśnie tutaj Teresy Tyszkiewicz z mężem Zdzisławem Sosnowskim w jednej pracy, jak również tutaj duet Kwie Kulik. Natomiast praca Ameryka to jest praca, znaczy w ogóle w latach 70. wydawane było pismo pod tytułem Ameryka. To pismo prezentowało American Dream. Amerykański styl życia, pełne lodówki, piękne modelki podróżujące po świecie i to wszystko...
Tutaj pan Tomasz kiwa głową, pamięta pan to
miałem
pismo?
Miałem to pismo. Nawet i mam jeden numer, gdzie na okładce jest ten astronauta, jak stoi na Księżycu, to nawet do dzisiaj mam.
I to wszystko było właśnie serwowane w Polsce w latach 70. I do tego magazynu w sposób bardzo bezpośredni odnosi się właśnie duet Kwie Kulik, gdzie zderza te wizerunki z tego magazynu z wizerunkami z ich własnego życia, tego jak życie wyglądało w latach 70. w Polsce, więc...
No tak, wyglądało zupełnie inaczej niż to, co było
wyglądało zupełnie inaczej, więc z jednej strony to też jest jakby takie zderzenie rzeczywistości polskiej lat 70., a z drugiej no teraz też możemy to odczytywać jako pewnego rodzaju ironia w stosunku do tej samej gazety, która ukazywała się w takich czasach w Polsce.
Ja jestem ciekawa z kolei, czy ta wystawa może nieść jakieś inne nowe treści, bo praktycznie jeśli chodzi o twórczość Natalii LL, czy Ewy Patrum, czy tych wszystkich artystek, które pani tutaj przytoczyła, właściwie ta narracja cały czas jest w zakresie tej samej jak gdyby retoryki. Cały czas te prace są w ten sam sposób interpretowane. A wydaje mi się, że teraz feminizm, który tak bardzo ten feminizm patrzący, feminizm analizujący sztukę, on skupia się też na tym, żeby kobiety w taki brutalny jak gdyby sposób, jak artystki wtedy w latach 70. jednak nie naznaczać tą seksualnością. Ja byłam na tej wystawie i muszę przyznać, że zrobiła na mnie takie trochę przygnębiające wrażenie, bo licząc na to, że będę miała okazję spojrzeć w głąb, zakładam, że interesujących osobowości artystek, widzę praktycznie kobiety, które albo zmieniają fryzurę, albo prężą się na łóżku, albo stymulują jakieś akty seksualne. Myślę, że dla wielu kobiet jest to, może być taka sytuacja wręcz opresyjna. Nie wiem, czy to jest, dobra cały czas interpretacja, która mówi o tym, że kobieta eksponując tą swoją seksualność, coś właściwie na tym zyskuje, bo raczej wydaje się, że w sumie traci.
Tak, ale myślę, że to jest opinia mocno osadzona w naszych czasach. Lata 70. to był właśnie taki okres pewnego otwarcia. Należy też pamiętać, że w 73. po raz pierwszy w odcinkach jest publikowana sztuka kochania i Wisłockiej. I są to takie czasy, w których jakby budzi się kobieca seksualność i odczuwanie i możliwość odczuwania przyjemności z seksu. I właśnie te wszystkie próby skandalizowania, które podejmuje, czy to Natalia LL, czy to Teresa Tyszkiewicz w swojej twórczości, są jakby takim zadanym tematem do dyskusji społecznej w ogóle na temat roli i możliwości kobiet. Teraz na to patrzymy z innej perspektywy. Wtedy troszeczkę inaczej to mimo wszystko.
No tak, ale czy może tutaj tak przekornie, rozmawiamy o wystawie historycznej, bo to tutaj tak. I bardzo dobrze, że taka wystawa jest, bo możemy sobie spojrzeć na te lata 70. na sztukę, która już jest uznana, jest w opracowaniach, syntezach sztuki polskiej, ale mamy okazję jakby trochę zdystansować się od różnych interpretacji i zobaczyć po prostu, czym to jest. I ja tutaj pociągnę ten wątek, bo pani powiedziała, że to jest trochę inna sytuacja niż dzisiaj. No dzisiaj wiadomo, jakby ten może wcale nie tak niedobrze, ja uważam, że to nie jest takie dobre, tak? Gdzie jakby pisma pornograficzne, właśnie reklama taka eretyzująca po prostu jakby są bardzo mocno rozpowszechnione. Ale czy jakby te prace no nie były zwiastunem tego? Czy to nie było takie otwarcie po prostu tej puszki z Pandorą, które może z różnych względów w czasach PRL-u i słusznie, że były zamknięte, tak? Że po 89 roku jakby zyskaliśmy taką wolność, to wszystko się rozlało, ale czy to rzeczywiście do czegoś dobrego prowadzi? No tutaj mówimy właśnie o tej krytyce. Więc pytanie, czy te artystki eksperymentując z tym jednak nie otwierały pewnych furtek, tak? Czy nie chodziło tutaj tylko o krytykę, ale o otwarcie tego po prostu?
No, że tak wejdę słowo, wydaje się, że w pewnym sensie się wpisywały tą swoją twórczością w pewien, zdaje się, nurt, który wtedy w latach 70. jednak władza miała, bo pamiętajmy, że to jest czas serialu z porucznikiem Borewiczem, kiedy ten bohater milicjant perelowski jest Don Juanem takim w cudzysłowie, tak, zdobywcą serc.
komunistycznym Jamesem Bondem.
Ale gdzie w każdym odcinku praktycznie jest jakiś wątek rozebrany i seksualny jest, także to jest ten ideał milicjanta z taką swobodą obywatelską wpisanego w serce.
Ale przepraszam, że się wtrącę, kapitan Kloss także miał w każdym odcinku, bo to był serial kryptoerotyczny, stawka większa niż życie, on w każdym odcinku, proszę zwrócić uwagę, miał dwie kochanki. Miał Niemkę i Polkę z Ruchu Oporu, więc to był dopiero typek.
I to był też czas, kiedy była, nie wiem, czy pamiętacie, ja do teraz mam jeszcze te katalogi, nie wiem, czy się mogę przyznać, ale właśnie z takich wystaw aktu kobiecego Wenus. To był ten czas, kiedy naprawdę władza ludowa, że tak powiem, nie bała się, a wręcz się otwierała na taką seksualizację, która myślę, że w założeniu można to widzieć jako sprzeciw, czy jako kontrę do, powiedzmy, tradycyjnego społeczeństwa polskiego, które jednak zawsze było oparte na tych wartościach tradycja chrześcijańskich, nie?
Ja tutaj ale też mogę się wtrącić, przepraszam, tylko powiem jedno zdanie, ale to dopiero Zagierka, to dopiero tak, jak to pani mówi, gdzie tam wystawia, że to są lata 70. Za tego Gomułki, który był jeszcze dosłownie 5 lat wcześniej, to jest niemożliwe, że była ta Wenus. Ja to pamiętam, tak. Taki nawet katalog
my
tej wystawy.
Patrzymy na to w takim kontekście PRL-u i przy pewnych przemian PRL-u. Tutaj mówimy tam o tych czasach Gomułki, które były maksymalnie pruderyjne. Potem właśnie ten konsumpcjonizm taki gierkowski i otwarcie się i jedną rzecz chciałem wprowadzić tutaj, taki wątek też szerszy, bo te przemiany między innymi w tym czasie się w Stanach Zjednoczonych dokonują. Słynny kodeks hollywoodzki filmu, który jakby zakładał, że nie mogą być na przykład sceny nagości pokazywane, sceny brutalne, przemocy też, to zostało zniesione właśnie w latach 60., więc jakby tutaj można powiedzieć, to otwarcie nie następuje tylko w Polsce, tylko generalnie jest to taki nurt, który na świecie jest zauważalny.
Tak, natomiast wszystkie przytoczone teraz przykłady, mam wrażenie, dotyczą jednak tego patriarchalnego systemu i głównymi bohaterami są mężczyźni, filmy tworzą mężczyźni. Tutaj temat nagości jest podjęty przez kobiety. Należy też zauważyć, nie wiem jak to procentowo wygląda, ale no ogromna część sztuki to są akty i półakty i to też często dotyczy sztuki sakralnej i dlaczego tylko nagość w kontekście kobiet interpretować
jako erotykę lub
związane z seksem. Nagość w twórczości Teresy Murak jest związana z wpisywaniem kobiecości w przemiany natury, w cykle natury. Ona wysiewa rzeżuchę, sama zakłada na swoje ciało stworzone z tego ubrania lub jakieś elementy zakłada na modelkach.
Tak, zgoda. I też Teresa Murak, tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, przynajmniej dzisiaj, ale też dystansuje się od nurtu feministycznego. Ona jakby
chciała ją zawłaszczyć, jak gdyby troszeczkę.
Musimy powoli zmierzać do puenty. Wystawa na pewno, tak jak tutaj widzimy po naszej dyskusji, ciekawa i mimo, że pokazująca sztukę sprzed kilku dekad, taką sztukę wydawałoby się już kanoniczną, zamkniętą, jednak cały czas może prowokować dyskusję i stawiać pytanie. Zachęcamy do odwiedzenia obu wystaw. Mówiliśmy o wystawie Polskiej Kładki Płytowej w Galerii Miejskiej Arsenał i o wystawie Dama w lustrze w galerii Piekary. Rozmawialiśmy z panem Tomaszem Budzyńskim i z panią Magdaleną Piłokaską. Bardzo dziękujemy naszym gościom.
I widzimy się za tydzień w piątek po 19:00 w Arsenale Kultury. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Piotr Bernatowicz.